We'll speak in our native languages. So if you don't have it,
raz, dwa, raz, dwa. Czy możemy sprawdzić tłumaczenie na język angielski i niemiecki? Działa? Dobrze. Zaczniemy za chwilę nasz panel.
Und jetzt noch die deutsche Probe, ob das alles schön läuft hier in diesem Workshop. Vielen Dank. Tja, willkommen zum Workshop Energiewende, Transformatia Energetična, if I learned it correctly.
Almost.
Yeah. Almost. Energy Transition. Welcome to this panel.
Energiewende.
Energiewende. Yeah. Dankeschön. Wir beiden sind die Moderatoren für heute. Mein Name ist Richard Fuchs. Energiejournalist aus Berlin und mein Kollege Wojciech Jakubik aus Polen von Business Alert. Wir zwei werden das heute tun, praktisch mit Ihnen. Einmal auf Deutsch, einmal auf Polnisch. Sie haben die Übersetzungen. Ja, wir freuen uns, dass Sie da sind, Dzień dobry, und wir freuen uns auch, dass unsere Ehrengäste für diesen Workshop heute da sind. Das ist einmal Thomas Krzyszowiec. Willkommen, Abteilungsleiter Wirtschaft im Marschallamt von Niederschlesien. Und das ist einmal Thomas Kralinski, Repräsentant des Landes Brandenburg beim Bund in Berlin. Willkommen auch für Sie. Und ja, dann wollen wir gleich einsteigen in das Thema. Wojciech wird uns einen kleinen Überblick geben, was unser Thema ist, was Energie verbindet und wie wir das auch noch verbindender machen können.
Szanowni Państwo, będziemy rozmawiać właśnie o transformacji energetycznej, czyli po niemiecku Energiewende, czyli o przejściu, które ma charakter technologiczny, które zachodzi w sektorze energetycznym. Myślę, że są wśród nas ludzie, którzy na co dzień zajmują się tym sektorem. Na pewno nasi goście to ludzie, którzy w regionie tę transformację energetyczną będą w stanie zdiagnozować. I w tym kontekście będziemy się zastanawiać nad tym, w jaki sposób możemy ze sobą współpracować. Jak Polska, Niemcy, inne kraje Unii Europejskiej mogą szukać wspólnego gruntu, wspólnego pola do działania właśnie na rzecz tej transformacji. A żeby powiedzieć Państwu w kilku słowach coś na tak bardzo rozbudowany temat, no to postaram się w kilku punktach wprowadzić w temat tych, którzy nie znają go tak dobrze jak nasi goście. Musimy odpowiedzieć sobie przecież na pytanie, jak znaleźć wspólny język w sprawach, które są dla nas trudne. Mamy często w Unii Europejskiej różne zdanie na temat tempa transformacji energetycznej, czyli jak dużo odnawialnych źródeł powinno się pojawić, kiedy, na jakich zasadach, co zrobić ze starym systemem, w którym jest bardzo dużo węgla. I właściwie jeśli spojrzymy na polityki energetyczne krajów europejskich i tutaj oczywiście będziemy się skupiać głównie na Polsce i Niemczech, no to widać, że wszyscy chcemy tej transformacji energetycznej, ale jak do niej doprowadzić, no to już zdania są podzielone, będziemy o tym rozmawiać, będziemy próbowali znaleźć ten wspólny grunt i ustalić, co możemy razem zrobić. Odpowiemy sobie na pytanie, w jaki sposób możemy razem działać na rzecz transformacji energetycznej. Porozmawiamy sobie o tym, co czasem dzieli. Można powiedzieć właśnie o podejściu do węgla, do projektu Nord Stream 2. Będziemy mówić o transformacji regionów pogórniczych, które przecież i w Polsce, i w Niemczech mamy. Będziemy mówić o tym, jak wspierać tę transformację energetyczną tak, aby ona była sprawiedliwa, abyśmy mieli efekt w postaci rozwoju energetyki odnawialnej, obywatelskiej, ale taki, aby koszty społeczne były w jakiś sposób wyrównane. O tym będziemy rozmawiać z naszymi gośćmi, którzy za chwilę zostaną zaproszeni do dyskusji.
Als erster Gast wird Thomas Krzyżow jetzt vom Marshallamt uns einen kleinen Impuls geben und uns die Frage beantworten, was sozusagen tut die Region Niederschlesien, um hier weiterzukommen, und wir freuen uns auf seinen Vortrag.
Dzień dobry Państwu, witam wszystkich bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, co robi Dolny Śląsk? My tak naprawdę jesteśmy na etapie uchwalania czy tworzenia nowej strategii energetycznej, strategii energetycznej dla województwa dolnośląskiego, która swym zasięgiem czasowym będzie obejmowała okres do 2030 roku. Strategię tą chcemy stworzyć w oparciu przede wszystkim o ekspertów z poszczególnych dziedzin energetycznych. Chcemy tak naprawdę stworzyć, czy może inaczej, tworzymy inwentaryzację wszelkich zasobów energetycznych, jakie posiadamy na Dolnym Śląsku. Zaczynając od złóż mineralnych, które są, czy energetycznych złóż, które są już rozpoznane, a kończąc na wykorzystaniu energii jak najbardziej efektywnym. Efektywnym i efektownym. W jaki sposób zaspokoić potrzeby regionu, jakim jest Dolny Śląsk, w energetykę, tak, aby móc skupić się na odnawialnych źródłach energii perspektywicznie. Zawsze, jak mówimy o Dolnym Śląsku, to w perspektywie widzimy kopalnie węgla brunatnego, które są w okolicach Turoszowa, Bogatynia, Turoszów, i to, co niesie za sobą występowanie tego złoża, a więc elektrownie. Szanowni Państwo, jesteśmy jako region w inicjatywie Coal Regions in Transition, czyli regiony górnicze w transformacji. Jesteśmy w country teamach i dołączyliśmy, mogę tak powiedzieć, do tego elitarnego grona regionów, które widzą problem, które są w stanie rozwiązać ten problem, ale przede wszystkim, które chcą rozwiązać ten problem. I nie chcemy widzieć tylko i wyłącznie regionu Wałbrzycha czy subregionu wałbrzyskiego, gdzie to problemy górnictwa węglowego zostały, że tak powiem, może inaczej, górnictwo węglowe zostało zakończone około 20 lat temu, a problemy pojawiają się do tej pory, tylko już jesteśmy, czy poczyniliśmy wstępne rozmowy, czy jesteśmy w trakcie rozmów z przedstawicielami kopalni Turów, elektrowni w Turowie, i jesteśmy w trakcie rozmów z przedstawicielami samorządu, bo to chodzi, szanowni państwo, przede wszystkim o to, aby samorząd województwa też mógł zdopingować czy zmobilizować samorządy, żeby te samorządy zaczęły sobie radzić w sposób adekwatny do sytuacji. Przede wszystkim chodzi o to, żeby samorządy zobaczyły, że dzisiaj mamy węgiel brunatny, ten węgiel brunatny przynosi korzyści w postaci podatków, danin podatkowych, ale ten węgiel się skończy. Za 20 lat, 25 lat, gdy skończymy wydobycie węgla brunatnego w okolicach Bogatyni, stworzy się problem dla lokalnej społeczności, gdzie będzie pracowało kilka tysięcy osób, i my chcemy już zacząć działać w celu tej transformacji, która ma nastąpić w sposób płynny. Jeżeli rozmawiamy o węglu, tak wiem, że mam ograniczony czas, także jeszcze tylko chwilkę, my tak naprawdę chcemy przejść w kierunku odnawialnych źródeł energii, maksymalnie jak to będzie możliwe, ale nie zapominajmy o tym, że rozwojowo, jeżeli chodzi o rozwój odnawialnych źródeł energii, to Niemcy nas wyprzedzają o 2 dekady. My dalej jako kraj będziemy wykorzystywać energię pochodzącą z węgla, ale chcemy też, aby ta transformacja następowała w kierunku czystego wykorzystania wykorzystania węgla. Przed chwilką rozmawiałem z panem ministrem na temat błękitnego węgla. Jest taka koncepcja błękitnego wykorzystania węgla. Takie programy na terenie Dolnego Śląska, między innymi w Jedlinie Zdrój, już funkcjonowały, już był miesiąc. Każdy mieszkaniec otrzymał tam określoną ilość takiego węgla i okazało się, że nad miejscowością nie ma smogu w ciągu jednego miesiąca. A problemy w południowej części Dolnego Śląska ze smogiem są duże. Sam je zauważam na co dzień. Więc krótko mówiąc, strategia energetyczna, którą sporządzamy, będzie służyła ku temu, aby móc jak najlepiej wykorzystać to dobrodziejstwo energetyczne, które posiadamy, ale i wykorzystać je maksymalnie ekologicznie.
I chciałem dopytać właśnie o tę transformację energetyczną, bo rzeczywiście jest tak, że w dyskusji na ten temat poszliśmy już daleko. Polska zaprojektowała strategię energetyczną, politykę energetyczną Polski do 2040 roku i tam spada ten udział węgla. Jak ta transformacja może wyglądać w Państwa regionie?
Znaczy, tak naprawdę Polska jest w trakcie uchwalania tej strategii, ale dobrze pan powiedział, stworzona już został ten ostatni etap. Jak będzie to wyglądało w regionie? No szanowni państwo, będziemy stopniowo odchodzić od węgla brunatnego. Są koncepcje, żeby te tereny pokopalniane wykorzystać właśnie w sposób ekologiczny, ale tutaj powiem, że chcemy korzystać z doświadczenia naszych zachodnich sąsiadów, wykorzystanie tych terenów pogórniczych w celu obsadzania hałd w taki sposób, aby one nie stanowiły zagrożenia, żeby to nie było dzikie wygaszanie kopalń, jakie miało miejsce w Polsce w latach 90. Chcemy, są takie plany, aby w Turoszowie stworzyć odpowiedniej wielkości zbiornik, ale który będzie bezpieczny dla użytkowników i który nie będzie powodował zagrożenia ekologicznego. Także ta transformacja będzie następowała zgodnie ze strategią krajową, również u nas na terenie Dolnego Śląska. Powiem tak, chcielibyśmy szybciej. Czy nam się uda?
Może z pomocą partnerów z Niemiec, kto wie.
Tak, dlatego tutaj też z panem ministrem już rozmawialiśmy wcześniej, tak pozwoliliśmy sobie chwilkę chyba wyprzedzić to, o czym tutaj pan Wojciech teraz mówi. Tak, szanowni państwo, chcemy czerpać z doświadczenia innych. To nie tylko chodzi o o przejmowanie dobrych praktyk, ale ja zawsze mówię, że powinniśmy czerpać z doświadczenia, ale też tego negatywnego, żebyśmy nie powtarzali błędów, które ktoś już kiedyś popełnił. Po prostu środowisko mamy jedno. Granica, tak jak mówiłem, granicą jest Odra, ale w tej chwili nie ma granicy. Powietrze, środowisko, powinniśmy o to dbać wspólnie.
Dziękujemy bardzo.
Dann sind wir genau an dem Punkt, wo wir über Know-how-Transfer und gemeinsames Lernen reden wollen. Und da möchte ich den Herrn Kralinski auf die Bühne bitten. Wie vorhin schon vorgestellt, die Frage, wie ist das mit Brandenburg, der Energiewende und der Zusammenarbeit? Wo kann man sich da näher kommen? Und Sie haben ja schon gehört, man will von dem lernen, was gut gelaufen ist, aber natürlich auch, was schlecht gelaufen ist. Also sozusagen eine ehrliche Bilanz der Kooperation.
Ja. Das Wesentlichste ist ja schon gesagt worden. Also Deutschland hat sich ja viel vorgenommen. Wir wollen bis 2022, das ist also von heute aus gesehen, noch 3 Jahre aus der Kernenergie aussteigen. Und wir wollen bis 2038 aus der Kohle aussteigen. Das ist für ein so großes Land und ein so zentrales Land, also geografisch gesehen, aber auch für ein so großes Industrieland, eine richtig große Herausforderung. Und ein Stück weit bündelt sich all das in Brandenburg, weil mit dem Ausstieg aus 2 Sorten der Energieerzeugung wollen wir natürlich auch in was einsteigen, machen wir auch schon eine ganze Weile, nämlich erneuerbare Energien. Warum bündelt sich das in Brandenburg? Wir haben in Brandenburg ein zugegebenermaßen sehr kleines Atomkraftwerk, das war eher so ein Forschungsatomkraftwerk. Das ist unmittelbar nach der Wiedervereinigung geschlossen worden. Mit der Demontage von diesem Ding ist man bis heute noch nicht fertig. Und wir haben jetzt schon 30 Jahre seit der Wiedervereinigung oder 29. Woran man sieht, dass auch das eine ziemlich große Herausforderung ist, auch eine technologische und eine Umweltherausforderung, wo man, glaube ich, auch noch etliches lernen und ablesen kann. Wir haben seit den 90er Jahren angefangen, erneuerbare Energien auszubauen. Wir haben im Wesentlichen oder der Hauptanteil ist dabei Windkraft. Wir haben mittlerweile pro Kopf gesehen die meisten Windanlagen, die meiste installierte Leistung. Wir haben roundabout 7000 Megawatt an Windenergie und roundabout 6000 Megawatt, die wir noch haben, an Braunkohle. Da sieht man also schon, wie sehr sich das Verhältnis auch gewandelt hat, aber auch mit all den Problemen, die man hat. Weil die Leute finden Windräder nicht nur schön. Das gehört auch zur Wahrheit. Wir haben uns ja vor der Veranstaltung ein bisschen unterhalten. Ihr habt gerade auch gesagt, man sieht, wenn man mit dem Flugzeug fährt, ja immer ziemlich genau noch, wo die Grenze ist. Nämlich da, wo die ganzen Windräder stehen, ist Deutschland. Und wo sie noch nicht stehen, sind unsere Nachbarländer. Ich glaube, dass das eine der ganz großen Herausforderungen sein wird für die nächsten Jahre. Weil wir sind ja noch lange nicht an dem Punkt, wo wir komplett uns von erneuerbaren Energien ernähren können, sondern wir brauchen weiterhin einen Ausbau. Da kann man viel machen mit besserer Effizienz, aber das wird alles nicht reichen. Wir sind relativ gut auch beim Thema Solar, auch beim Thema Biomasse, nicht so sehr bei Wasser, weil uns fehlen die Berge, wo man also Stauseen und Pumpspeicherwerke und sowas machen kann. Aber wir sind mit das führende Land beim Ausbau erneuerbarer Energien und haben dabei auch schon eben eine ganze Menge an Kompetenz und Erfahrung angesammelt. Und beim Thema Kohle sind wir jetzt auf einem Pfad, der heißt, in 20 Jahren oder 19 Jahren soll es ein Ende der Kohleindustrie geben. Das hat erhebliche Auswirkungen auf eine ganze gesamte Region, ist die Lausitz, die teilen wir uns mit Sachsen. Wir haben dafür jetzt eben 19 Jahre Zeit und müssen uns da was einfallen lassen, wie wir die Region und die Leute, die da wohnen und arbeiten, in eine Situation bringen, dass es da weiter gute Arbeitsplätze gibt und dass wir am Ende nicht nur also Stauseen in ehemaligen Tagebauen haben, wo die Leute also Bötchen drauf verleihen. Ja. Das kann nicht Sinn und Zweck der Übung sein, sondern ich glaube, dass wir da schon was anderes, was Besseres, was Intelligenteres hinkriegen müssen. Und wir haben uns vorhin verabredet, dass wir an dem Punkt auch miteinander kooperieren wollen, dass wir an dem Punkt uns auch austauschen wollen, auch wechselseitig voneinander lernen wollen.
Jetzt war ja gerade vorhin die Frage, wenn ich kurz nachhaken darf, was soll sozusagen Niederschlesien denn von Brandenburg vielleicht nicht lernen? Also sozusagen, wo kann man sagen, okay, den Schritt braucht er nicht machen, geht gleich in die andere Richtung.
Also frei nach dem Motto, nichts ist ja so schlecht, dass es nicht als abschreckendes Beispiel dienen kann. Ja. Also ich glaube, wir haben ja schon mal einen Kohleausstieg de facto hinter uns, nach 1990, wo es nach der Wiedervereinigung einen abrupten Ausstieg gegeben hat aus einer ganzen Reihe von Kraftwerken und aus einer ganzen Reihe von Tagebauen, was dazu geführt hat, dass in der Summe von ehemals rund 100.000 Leuten, die von der Kohleindustrie gelebt haben in der Lausitz, etwa 10.000 übrig geblieben sind. Und wir haben das damals gemacht ohne Plan. Und das hatte, muss man heute ehrlicherweise sagen, ziemlich verheerende Auswirkungen auf die Wirtschaftsstruktur in der ganzen Region, aber eben auch auf gesellschaftliche, soziale Beziehungen. Das wird manchmal so ein bisschen vernachlässigt oder wird ein bisschen drüber weggegangen. Aber wenn Familien, und zwar eigentlich jede Familie, auseinandergerissen wird, wenn Leute hunderte Kilometer voneinander entfernt wohnen, weil sie eben nicht mehr vor Ort Arbeit finden, weil sie dort nicht mehr wohnen können, weil sie dort keine Ausbildung mehr finden, dann verursacht das, Sozialwissenschaftler würden sagen, sozialen Stress. Und ich glaube, dass das einer der wichtigsten Punkte ist, die wir jetzt in den nächsten zwei Jahrzehnten berücksichtigen müssen, dass wir Perspektiven haben für die Leute, die dort sind und die Leute, die dort auch bleiben wollen und nach Möglichkeit vielleicht wir sogar eine Wirtschaft etablieren können, die dazu führt, dass ein paar neue Leute zusätzlich in die Lausitz, aber auch die anderen Kohlereviere kommen muss. Und da hat man, da kann man nicht das Geheimrezept oder die Superformel haben, die man heute auf den Tisch legt und danach macht man das. Da ist ein bisschen was, wird da auch im Gehen entstehen, da ist ein Stück weit auch der Weg das Ziel, aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man das immer im Hinterkopf hat, dass wir nicht was machen, was ich sag mal, man braucht nur nach Amerika gucken, ja. Da sind Regionen einfach aufgegeben worden. Da sind die relativ rabiat, die Amerikaner, ja. Wenn es nicht mehr gebraucht wird, wird es aufgegeben. Und ich glaube, dass wir genau das eigentlich nicht wollen, sondern wir wollen gucken, dass wir eine Zukunftschance haben für die Region und vor allen Dingen für die Leute, die da wohnen. Und das ist wirklich der Schweiß der edlen Wert. Und da ist auch jeder Austausch auch mit anderen Regionen, auch die vielleicht schon mal ähnliche Prozesse gemacht haben, total wichtig.
Aufgeben ist hier jetzt sowieso keine Option. Ich glaube, jetzt ist auch der Dreh an auf Sie, liebes Publikum, interessant. Wojciech und ich werden jetzt auf Sie zugehen und wenn Fragen sind, dann die beiden Panelisten in dem Fall, einmal Polnisch.
Zugehen klingt wie eine Drohung. Ja.
Nein.
Jeder hat jetzt eine Pflichtfrage.
In dem Fall ganz nett, wir haben ein tolles Publikum hier, da gibt es gar keine Probleme. Also die polnischen Wortmeldungen vielleicht an Wojciech und die deutschen an mich oder sozusagen, ich laufe jetzt rum und haben Sie Fragen an die beiden? Ideen auch beizutragen quasi, was aus Ihrer Perspektive, was Sie gelernt haben.
Tak, widać już, że pan podniósł rękę, pani. Będziemy zbierać może dwa pytania i potem odpowiedź. Czyli pan, potem pan i zobaczymy, kto jeszcze będzie chciał wziąć udział. Nasza dyskusja będzie cały czas interaktywna. Zapraszamy państwa do aktywności. Proszę od pana pytania, potem przekażemy mikrofon panu w pierwszego.
W jakim języku zadać pytanie?
Proszę w ojczystym. To może być po polsku. Z francuskiego nie mamy tłumaczenia.
Tak, Roman Cud, dziennikarz francuski, korespondent w Warszawie. Mam pytanie, jeśli chodzi o konsekwencje braku koordynacji miksu energetycznego na poziomie krajowym, bo wiadomo, że to jest wciąż kompetencja krajowa, tak, według traktatów unijnych. Czy panowie na poziomie regionów widzą pewne efekty tego braku koordynacji, kiedy na przykład Niemcy szybko zamykają swoje elektrownie jądrowe i kiedy z kolei Polska zamierza takie elektrownie budować? Dziękuję.
Proszę i mikrofon przekażemy panu w pierwszym rzędzie i zadamy drugie pytanie razem z nim.
Andreas Rausch, Rundfunk Berlin-Brandenburg. Ich habe eine Frage. Meines Wissens bezieht Polen zu 80% der Energie im Energiemix aus der Kohleverstromung. 75, dann hat sich das schon geändert. Genau. Meine Frage ist, es gab in Deutschland ja eine Kohlekommission und mit der Kohlekommission einen breiten gesellschaftlichen Konsens, der sich mit dem Kohleausstieg am Ende bis zum Jahr 2038 final befasst hat. Wie ist denn in Polen mit einer recht hohen Abhängigkeit von Verstromung fossiler Energie, wie ist die Zustimmung in der Bevölkerung? Wir haben gerade im größeren Plenum schon die Zustimmungswerte bei der Europawahl für die Grünen bei unter 1% gesehen. Geht sowas, also funktioniert sowas bei Ihnen über das Bewusstsein, das Klima künftig mehr schützen zu wollen oder funktioniert es eher zum Beispiel über Instrumente wie den europäischen Zertifikatehandel und das Teurerwerden von CO2-Produktion? Also wie groß ist das Bewusstsein im Land?
Dankeschön. Wer möchte zuerst?
Also ich fange mal an. Ich glaube, was man nicht hinkriegen kann, ist eine hundertprozentige gleichförmige Energiepolitik. Dafür sind Länder zu unterschiedlich, sie haben zu unterschiedliche Voraussetzungen. Ja, Deutschland ist nicht Schweden oder Norwegen oder Dänemark. Ja, wir sind das größte und Land in der Mitte Europas. Das heißt, wir haben auch eine Zentralität und haben auch sozusagen, sind auch besonders stark verflochten mit all unseren Nachbarn und wahrscheinlich mit den meisten Ländern in Europa. Und wir haben natürlich auch eine sehr, sehr hohe Industrie, einen sehr, sehr hohen Industrieanteil, die überlebensnotwendig darauf angewiesen ist, 24 Stunden am Tag, 365 Tage die Woche eine sichere Energieversorgung zu haben. Und wir kommen von woanders her als andere Länder, als beispielsweise Schweden. Und wir haben auch ein anderes Verständnis, es gibt auch eine andere gesellschaftliche Haltung, beispielsweise zum Thema Kernkraft. Ja. Schweden, Finnland wird Kernkraft im Prinzip als erneuerbare Energien gesehen, weil sie CO2 de facto nicht emittieren. Da haben wir in Deutschland ein anderes Verständnis. Und ich glaube, dass man deswegen also nicht zu einer am Ende zu einer gleichförmigen Energiepolitik kommen kann in Europa, weil eben jeder eine andere historische Tradition hat. Gleichwohl ist es natürlich sinnvoll, und auch notwendig, koordinierter vorzugehen. Das muss, glaube ich, ist, glaube ich, eine der Fragen, eine der Herausforderungen der nächsten Jahre. Das ist auch für Deutschland im Übrigen total wichtig, weil wir eben mit diesem Doppelausstieg auch in ein gewisses Risiko gehen und natürlich trotzdem und weiter auf die permanente gute Energieversorgung angewiesen sind und deshalb auch auf unsere Partnerländer.
Ja tak połączę dwa pytania w jedno, dobrze? Jeżeli chodzi o miks energetyczny, to Krajowa Strategia zakłada, że ten miks będzie odgrywał coraz większą rolę. Zakładamy, że w 2030 roku udział węgla kamiennego to będzie poniżej 30, czy maksymalnie 60%, a w 2040 roku to będzie tylko 30% w produkcji węgla. Proszę zauważyć, że to naprawdę jest dużo. Chcielibyśmy, żeby to było szybciej. Proszę mi wierzyć, że osobiście chciałbym, żeby to było szybciej, ale transformacji nie dokonamy szybko. Chcemy ją dokonywać w sposób przemyślany. 21% ma być to tylko i wyłącznie energia odnawialna i to jest próg minimum. W przypadku węgla progi maksimum. Tutaj mówię próg minimum. W 2030, jeżeli dobrze pamiętam, czwartym roku ma powstać pierwsza elektrownia atomowa o mocy, nowoczesna elektrownia atomowa, o mocy 1 bądź też 1,5 gigawata i później na przestrzeni lat mają powstawać kolejne do 2043 roku, tak aby można było tą transformację w 2044 roku zakończyć może jeszcze z lepszym, bardziej korzystną ekologicznie, jeżeli chodzi o wykorzystanie węgla. Zmierzamy ku temu, ale tak jak pan powiedział, są to zadania krajowe, a nie regionalne. My jako region chcemy zrobić wszystko, żeby siebie tutaj przygotować. Stąd też województwo dolnośląskie w sposób bardzo aktywny i tak naprawdę bardzo szybki przystąpiło do inicjatywy Unii Europejskiej, o której wcześniej wspomniałem, regionów górniczych w transformacji i chcemy, aby ta transformacja nastąpiła w sposób przemyślany i to, co pan minister tutaj podkreślił, przepraszam, to, co pan minister podkreślił, żeby osoby, które pracowały w górnictwie, nie zajmowały się przysłowiowym wypożyczaniem kajaków na zalewie, który powstanie po wydobyciu węgla brunatnego, tylko między innymi w tym celu województwo dolnośląskie w sposób aktywny wspiera sześć specjalizacji, które są inteligentnych specjalizacji, które między innymi też mamy zamiar lokować w tych terenach pogórniczych. Takie procesy już rozpoczęliśmy w ramach wspomnianej przeze mnie wcześniej inicjatywy na obszarach Wałbrzycha i subregionu wałbrzyckiego, a powiem 2044 rok jest bardzo blisko tak naprawdę i wydobycie węgla brunatnego chcielibyśmy skończyć szybciej niż limit, który nam jest nałożony i chcielibyśmy szybciej przeprowadzić tą transformację. Czy nam się uda? Proszę wierzyć, że robimy wszystko, co możemy, bo widzimy potrzebę, a jak ktoś kiedyś powiedział, jeden z moich wykładowców na studiach, że jeżeli zauważymy potrzebę, to będziemy wiedzieć dlaczego i widzimy cel. My cel widzimy.
A zatem, proszę Państwa, będziemy widzieć tę transformację energetyczną w Polsce, w Niemczech. Wszyscy chcemy szybko dojść do pożądanych celów, ale nie zawsze będzie nam to dane, nie zawsze będzie się dało to robić tak szybko, jak chcemy. A ogólnie myślę sobie, proszę Państwa, że perspektywa rzucenia wszystkiego i wypożyczania kajaków gdzieś na Mazurach, na przykład w Polsce, to wcale nie jest taka zła wizja. Natomiast wiemy, że nie o to chodzi. Wiemy, że to nie jest cel sam w sobie. Chcemy zmienić te regiony tak, aby ludzie mieli pracę, aby widzieli, że transformacja energetyczna przynosi im te owoce. To wydaje mi się myśl płynąca z wypowiedzi obu panelistów, ale możemy ich zapytać jeszcze o więcej rzeczy i zachęcam Państwa do podnoszenia rąk. Pan z przodu tutaj i już podam mikrofon dalej. Zbierzemy te trzy pytania razem.
Marek Pędziwol, ja ad vocem do pana. Pan powiedział, że termin budowy elektrowni atomowej w Polsce to jest rok 34. Zajmuję się trochę elektrowniami w Czechach i na Słowacji. Czesi planują budowę nowego bloku w elektrowni w Dukowanach. Termin planowany w tej chwili czy rok 35 i są bardzo poważne głosy, że to jest nierealne. I jest rozważana możliwość przedłużenia życia nowych, istniejących bloków o 10 lat. Czesi mają elektrownie atomowe dwie, w sumie osiem, sześć bloków. Pytanie, na ile, i mają doświadczenie, na ile realne jest, że rzeczywiście ten rok 34 w Polsce zostanie zrealizowany? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. I kolejne pytania, komentarze. Proszę bardzo, proszę się przedstawić.
Ja, guten Tag, mein Name ist Silvia Sabbat. Ich studiere gerade in Breslau. Ich komme eigentlich aus Deutschland. Ja, ich habe viele verschiedene Gründe, hier zu sein, aber das ist jetzt gerade nicht so wichtig. Ich wollte noch auf einen Punkt eingehen, der meiner Meinung nach oft unterschlagen wird, und zwar, dass man, wenn man erneuerbare Energien wirklich ernst nimmt und auch in der EU ernst nimmt, man viel mehr in den Netzausbau investieren müsste. Weil bis jetzt die meisten Länder so ein bisschen ihre eigenen Strategien haben, mehr oder weniger die auch verfolgen. Und eben wenig darüber gesprochen wird, dass man gewisse Sachen ja auch ausgleichen muss. Wenn es an der einen Stelle gerade viel Wind gibt und an der anderen Stelle viel Sonne, dann ist es nicht sinnvoll, dass immer nur diese Region gerade Energie hat und die andere nicht. Das heißt, ja, wie sieht es aus? Wie sieht es auch gerade in der Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Polen im Netzausbau? Und gibt es vielleicht irgendwelche Stellen, an denen es besonders hakt?
Trzecie pytanie teraz i potem przekażę mikrofon.
Maciek Piasecki, OKO.press. Chciałem zapytać, jaka może być rola prywatnego biznesu w docieraniu do tych ambitnych celów w 2030 roku, 25 punktów procentowych mniej udziału węgla i w jaki sposób samorządy i czy to samorządy powinny wspierać prywatny biznes w tych działaniach? Czy może powinny być to na przykład jednak na szczeblu krajowym?
A zatem mamy trzy bardzo ważne pytania. Może przedstawiciel Polski, potem przedstawiciel niemiecki odpowiedzą nam na nie.
To ja zacznę od ostatniego pytania, dobrze? Znowu przywołana przeze mnie inicjatywa Unii Europejskiej Coal Regions in Transition. Między innymi zgłoszony został przez województwo dolnośląskie jeden z projektów, który będzie realizowany na terenie, czy ma być realizowany na terenie gminy Boguszów Gorce, który zakłada utworzenie farmy fotowoltaicznej na obszarach pogórniczych, a głównie chodzi o hałdy. I kto powinien tak naprawdę inicjować? To powiem panu szczerze, że nie ma złotej odpowiedzi na to pytanie, bo zarówno samorządy powinny tworzyć klastry energetyczne i w tej chwili już tworzą te klastry, ale również prywatni przedsiębiorcy, to co się dzieje u naszych sąsiadów. Powinniśmy czerpiać z doświadczenia właśnie naszych sąsiadów. Prywatni przedsiębiorcy również mogą dostarczać do sieci energetycznej zieloną energię i to robią. Dwa, jeżeli chodzi o kolejne pytanie, jeżeli chodzi o sieci przesyłowe. Tydzień temu byłem na spotkaniu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju i rozmawialiśmy na temat celu drugiego, jeżeli chodzi o tworzenie nowych programów operacyjnych i była rozmowa, znaczy przedstawiciel Ministerstwa Energii zwrócił uwagę na to, że w Polsce mamy tak naprawdę bardzo słabej jakości, już tak można powiedzieć kolokwialnie, sieci przesyłowe wysokiego i średniego napięcia i tu jest problem. I pytanie, czy będziemy mogli to korzystać ze środków Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o modernizację? Powiem tak, jeżeli nawet nie będziemy mogli, to my tą modernizację musimy zrobić. Jeżeli chodzi o mosty energetyczne, które się pojawią pomiędzy naszymi krajami, w tej chwili jest już wymiana energetyczna, ale ja uważam, że powinna być jeszcze większa, żebyśmy mieli tak naprawdę, przepraszam, żebyśmy mieli bezpieczeństwo energetyczne w sytuacji, gdy jest nadwyżka w Niemczech, żebyśmy mogli z tego korzystać. I to jest jeden też z elementów, który ma wpłynąć na to, że spełnimy jako Polska normy szybszego odejścia od węgla. I to pierwsze pytanie, które się pojawiło, czy to będzie 34 rok? Ja powiem tak, nie umiem kłamać, bo mówię zbyt dużo i zbyt szybko, więc nie zdążę po prostu. To ja panu odpowiem prosto, że nie wiem. To zależy. Ja bardzo często swoim studentom podkreślam, że jak nie wiadomo co powiedzieć, to trzeba powiedzieć, to zależy. Dlaczego? Bo jest zbyt wiele czynników, które na to wpływają. Przez kilka ostatnich lat mieliśmy spółkę, która była powołana do tego celu. Nie mamy lokalizacji. W tej chwili są już od 2 lat tworzone, to pan doskonale wie, studia wykonalności, które już takie bardzo zaawansowane prace. Ja mam głęboką nadzieję, że w 34 roku będzie, aczkolwiek nie dam panu tej gwarancji, bo tak naprawdę do 43 roku powinno powstać 7 elektrowni zgodnie z założeniami. Powiem tak, obyśmy się z 7 wyrobili do 34, żebyśmy mogli wyłączyć te nieekologiczne źródła energii, które planujemy. To już będzie sukces. Dziękuję.
Ich sag mal noch zwei, drei Sätze zu dem Thema Atomkraft, weil ist ja bekannt, wir sind nicht so die großen Freunde der Atomkraft. Und wenn ich so ein bisschen mich umschaue in Europa, also Sie haben ja gerade schon gesagt, Tschechien und die Slowakei, da dauert das auch alles ein bisschen länger, als sie es vorhatten. Finnland hatte vor 15 Jahren schon vor, einen Atomreaktor in Betrieb zu nehmen. Ich weiß gar nicht, mittlerweile ist er, glaube ich, immer noch nicht in Betrieb. Da sieht man also, welche Probleme man hat. Und es ist im Übrigen ja auch nicht nur eine Frage des Standorts, wo man so ein Kraftwerk hinsetzt, sondern, das kann ich auch nur aus leidvoller Erfahrung in Deutschland sagen, eine gute Idee ist auch zu wissen, wohin mit dem ganzen Müll. Wir haben in Deutschland vor 50 Jahren angefangen, Atomkraftwerke aufzubauen und wir haben bis heute kein Endlager. Und wir werden das auch bis 2030 noch nicht haben. Eigentlich müsste man diese Frage zuerst beantworten, weil das Problem ist ja das eigentliche Thema, wohin mit einem Müll, der also Tausende, Zehntausende, Hunderttausende von Jahren hochgefährlich ist. Deswegen finde ich, muss man aufpassen, wenn man eine solche Strategie fährt, auf Atomkraft zu setzen, dass man es auch nicht zu eng taktet. Weil sonst kann man nämlich ganz schnell ins kurze Gras kommen und am Ende überhaupt keine Energie mehr haben, nicht genug jedenfalls, wenn man die Kraftwerke nicht rechtzeitig ans Netz kriegt. Wie gesagt, wir sind eher sowieso skeptisch, aber man, glaube ich, muss sehr genau aufpassen, was man da tut und dass man nicht am Ende vielleicht in eine Energienot kommt. Zum Thema Netzausbau hat die Kollegin das Richtige gesagt. Wir sind in Deutschland zu langsam beim Netzausbau. Das hat ganz unterschiedliche Gründe. Es hat Regulierungsgründe. Das hat auch viel damit zu tun, dass es ganz viel Widerstand gibt gegen Leitungen. Was im Übrigen manchmal auch dazu führt, dass wir massiv in Erdverkabelung gehen. Was allerdings nur dazu führt, dass die Kosten für Netze, für diesen Netzausbau 8- bis 10-, 12-fach höher sind, als wenn man also die herkömmlichen Netze, also Überland irgendwie legt, was auch am Ende Konsequenzen hat für den Energiepreis, logischerweise, für den Strompreis. Deswegen, also wir müssen zum einen Netzausbau weiter vorantreiben, zum anderen aber, glaube ich, müssen wir auch gucken, dass wir einen Perspektivwechsel hinkriegen. Nämlich man kann ja auch gucken, dass man möglichst energieintensive Industrien an die Stellen bringt, wo Energie demnächst entsteht. Nämlich meistens in den windreichen, nördlicheren Gegenden. Das kann man mit Anreizen machen, indem beispielsweise, wenn man also die Zuleitungen zu solchen Unternehmungen, also den Netzausbau, den man dann ja in der Größe vielleicht nicht braucht, dass man einen Rabatt gibt auf den Netzausbau, eben auch für diese Unternehmen. Aber ich glaube, das muss mit ein Ziel sein, dass Strom nicht so viel wandert, sondern dass die Unternehmen, dass die Industrie, die besonders viel Strom verbraucht, eben möglichst auch dort dann sitzt, wo der ganze Strom entsteht. Worüber ich sehr froh bin, ist, dass die Netzbetreiber zwischen Deutschland und Polen mittlerweile in einem engen Kontakt stehen, eben damit man besser die Stromübertragung hinkriegt, wenn es Stromüberschuss gibt oder Mangel, je nachdem. Das ist auch nicht immer konfliktfrei, aber das kriegt man ja nur damit hin, dass man eben miteinander redet und miteinander auch zu Entscheidungen kommt beziehungsweise gemeinsam Probleme löst. Dritter Punkt, wo ich noch was sagen wollte, das fand ich einen total guten und ganz wichtigen Punkt, nämlich die Frage, können auch Kommunen beispielsweise beim Thema Energieerzeugung eine Rolle spielen, kommunale Investitionen? Ich glaube, ja. Und das kann auch ein Beitrag sein, gerade wenn wir über den Ausbau erneuerbarer Energien reden, dass es zu einer höheren Akzeptanz kommt. Die ersten 5 oder 10 Windräder, die stören die Leute nicht so sehr. Aber wenn dann 100 um einen herumstehen, dann ist der, sagen wir mal, der Respekt oder die Vorsicht oder der Widerstand doch schon ganz erheblich. Und ein Mittel, kann sein, um zur Akzeptanzsteigerung von Erneuerbaren zu kommen, dass eben Kommunen was davon haben, wo die Windräder stehen, dass sie selber vielleicht Betreiber sind oder dass es Genossenschaften gibt, die das betreiben, also Bürgerwindräder, sage ich jetzt mal. Und dass gerade Kommunen am Ende auch einen finanziellen Output haben von Windrädern, die auf ihrem Gebiet oder rund um ihr Dorf, um ihre Stadt steht, dass sie davon auch am Ende finanziell was haben, mit dem sie was machen können. Deswegen ist das, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt beim Ausbau erneuerbaren Energien.
Ja nie chciałbym przejąć roli moderatora, także troszeczkę przepraszam za tą moją wyrywność, ale szanowni państwo, mówiąc o kwestiach energetycznych, to musimy jeszcze pamiętać o tym, że energetyka to nie tylko prąd. To również wytwarzanie ciepła i to również wykorzystanie maksymalnie w sposób racjonalny wszelkich surowców energetycznych. Tu zwrócić należy uwagę też na to, że Polska w sposób znaczący w ostatnich latach zwiększyła wykorzystanie gazu ziemnego, czy też LNG za pośrednictwem gazoportu w Świnoujściu, czy też w ogóle gazu ziemnego, który jest też wydobywany na terenie Polski, no w niewielkim stopniu, ale budowa czy planowany Baltic Pipe, to wszystko ma na celu zmniejszenie wykorzystania tego konwencjonalnego źródła ciepła, jakim jest węgiel brunatny czy też węgiel kamienny. I na to zwróćmy uwagę, że w tą stronę idziemy bardzo mocno jako kraj. No świadczy o tym między innymi doniesienia z dnia wczorajszego, które mówią o tym, że będziemy zwiększać dostawy LNG. Pamiętajmy, że to jest alternatywa dla węgla i o tym też nie możemy zapominać.
Gas ist das eine sozusagen. Ich würde gerne als neugieriger Journalist noch mal nachhaken. Ich erinnere mich an Recherchen, die ich in Polen gemacht habe als Energiejournalist. Da gab es vor 2-3 Jahren, wenn ich ehrlich bin, immer noch Vorbehalte beim Einsatz von erneuerbaren Energien, dass die eventuell in einem deutschen Modell mit einem Energiegesetz, was mit Subventionen daherkommt, machbar sind, aber in Polen doch nicht so sehr. Hat sich da, wenn ich jetzt zuhöre, ein Mentalitätswandel ergeben, weil es sozusagen bei Ihnen so klingt, dass das jetzt ein selbstverständlicher Weg ist. Also was hat sich da getan?
W Polsce się dużo zmienia. Zmienia się podejście przede wszystkim ekonomiczne. Ja jakiś czas temu tłumacząc na temat efektywności, konieczności stosowania odnawialnych źródeł energii, to dałem taki przykład najbardziej ekonomiczny. Mówiąc, budując w tej chwili dom, ja osobiście nie inwestowałbym w źródła tradycyjne, tylko wykorzystałbym wszystkie dachy, które są od strony południowej, do tego, żeby zainstalować panele fotowoltaiczne, żeby maksymalnie wykorzystać tą powierzchnię do produkcji prądu. I w efekcie wykorzystać tą energię między innymi do ogrzewania domu. Szanowni Państwo, bardzo dobrze widać, jadąc naszymi drogami tak zwaną Polską powiatową do małych miejscowości w zimie, ja z takiej miejscowości niewielkiej pochodzę, w niewielkiej mieszkam, jadąc i widać, jak na filmach taką niby kopułę nad tymi miejscowościami, to jest właśnie to, czemu chcemy zapobiec. To już nie chciałbym mówić nawet słowo smog, bo bardzo często to jest, smog nam się kojarzy tylko i wyłącznie z dużymi miastami, ciężko oddychać i tak dalej, i tak dalej. Jest to zauważalne i w tą stronę powinniśmy pójść. Tam, gdzie nie można zastosować odnawialnych źródeł energii, bo niestety nie wszędzie je można też zastosować, to bądźmy tego świadomi w sposób, który zapewni samowystarczalność, to powinien być doprowadzony gaz po to, żeby w kierunku ekologii pójść maksymalnie. Nie zawsze będziemy w stanie. Wracając, mówiąc o ekologii, zawsze można zarzucić Polsce to, że my jednak mimo wszystko chcemy korzystać z tego węgla. My chcemy, ja podkreślam po raz kolejny, ale żeby to wykorzystanie było maksymalnie, zbliżało się do jak najbardziej ekologicznego. O tym pamiętajmy.
Jako mieszkaniec, do jakiegoś czasu mieszkaniec Krakowa, polskiej stolicy smogu, popieram w pełni te postulaty walki ze smogiem na 100%. Na pewno też widać te zmiany w Polsce, a widać też również je w Niemczech. Przecież do niedawna mówiono w Niemczech głównie o projekcie Nord Stream 2. Teraz jest mowa także o terminalach na gaz skroplony, jest też dużo miejsca poświęcone temu gazowi, a przecież warto też uzupełnić naszą debatę o fakt, że dopóki nie mamy magazynów energii, to właśnie energetyka gazowa jest jednym z narzędzi utrzymywania stabilnych dostaw energii w czasie, kiedy nie wieje, w czasie, kiedy nie możemy dostarczyć energii z paneli słonecznych.
Ja już przepraszam, zaraz panu ministrowi oddam mikrofon. Szanowni państwo, teraz chyba Nowa Ruda jest polską stolicą smogu, tak w ogóle na Dolnym Śląsku, a wracając do magazynowania energii, tak, jest ogromny problem w tym, że energii elektrycznej nie można magazynować w taki sposób, jakbyśmy potrzebowali. Też w ostatnim tygodniu była rozmowa na temat budowy magazynów energetycznych, ale jednak cokolwiek byśmy nie zrobili, przegramy z możliwością magazynowania gazu ziemnego.
So, two words?
Ich kann nur noch, okay, noch zwei Punkte oder einen Punkt ergänzen. Es geht eben bei Energie nicht nur um Strom, sondern es geht am Ende um Energiesparen. Und es gibt noch eine ganze Reihe von anderen Sektoren. Über einen haben wir jetzt schon gesprochen. Wärme, Haus, Häuser dämmen, ja, spart am Ende auch Energie. Und der ganze, die, das ganze Thema Mobilität und Verkehr ist noch ein sehr, sehr weites Feld, wo es auch noch, glaube ich, wo noch die ganz großen Veränderungen am Ende vor uns stehen werden. Das hat am Ende auch alles was mit Energiepolitik zu tun. Und das, was ein bisschen auch immer mit darüber liegt, nämlich die Frage von Klimaschutz.
Unser heutiger Workshop fragt sich, wie können wir kooperieren? Und die letzten 10 Minuten von diesem Workshop möchten wir auch nochmal an Sie zurückgeben, ans Publikum, mit eventuell einer To-Do-Liste für unsere Gäste sozusagen. Was würden Sie, wenn Sie jetzt Politikberater sind Sie natürlich, den beiden mitgeben, wo können unsere Regionen, aber auch unsere Länder miteinander sozusagen gemeinsam vorankommen? Was sind da sozusagen die Felder, wo Sie sagen, okay, da lohnt es sich am meisten drauf zu gucken, da gibt es die Ideen. Da würde ich Sie bitten, vielleicht kurze Statements zu machen, vielleicht nicht ganz zu lang, sodass wir ein paar sammeln können. Was sind da Ideen? Haben Sie vielleicht sozusagen Hinweise, Vorschläge?
I weźmiemy ze 2-3 wypowiedzi i potem pozwolimy na reakcję naszym przedstawicielom administracji. Proszę, proszę się przedstawić.
Mein Name ist Konrad Ley, ich komme vom Hessischen Rundfunk. Ich bin Nominierter für den Mosowiecki-Preis für heute Abend.
Wünschen wir viel Erfolg.
Dankeschön. Ich beschäftige mich sicher seit 30 Jahren mit den Fragen des Klimaschutzes und den verschiedenen internationalen Abkommen dazu. Ich erinnere mich noch sehr gut an Rio de Janeiro 1992. Ich erinnere mich an Kyoto, an Kopenhagen, an Paris. Immer wieder gibt es neue Vorschläge. Immer wieder macht die Politik neue Pläne und die Frage ist, was wird davon eigentlich gehalten? Im Jahr 2020 wird Deutschland wiederum seine Klimaziele verfehlen. Und nun kommt mein Enkel an. Mein Enkel ist 17 Jahre alt. Mein Enkel ist Aktivist von Fridays for Future. Er demonstriert also freitags immer für eine bessere Zukunft. Und er sagt nun zu mir, ist ja schön und gut, was du da als Journalist gemacht hast, aber das ist doch eigentlich sehr bescheiden. Eure Generation hat doch versagt beim Klimaschutz. Jetzt wollen wir endlich mal Taten sehen. Und nun meine Frage an Sie, was soll ich meinem Enkel sagen?
Pierwsze pytanie i jeszcze pani w okularach, proszę bardzo.
Nie mam okularów, ale dziękuję na bardzo. Głowie. Na głowie. Pani w okularach na głowie, nazywa się Ewa Ławno-Falencka. Ja pracuję dla firmy Mercedes-Benz i przy takich decyzjach, przy takich dyskusjach zawsze jest mi smutno, bo chciałam powiedzieć nie tylko co możemy zrobić, ale co robimy. 70 kilometrów stąd Mercedes buduje dwie fabryki, fabrykę silników i fabrykę baterii elektrycznych. Będzie tam pracowało około 2000 ludzi i proszę Państwa, ta fabryka w całości, jako pierwsza w Polsce, a może jedyna w Europie, tego nie wiem, na pewno w bliskim sąsiedztwie takich nie ma, jest zasilana w 100% energią zieloną, to jest około 75 MWh. Da się z farmy wiatrowej, która należy do niemieckiej firmy VEB w Dreźnie, ale farma wiatrowa jest polska, nazywa się farma wiatrowa Taczalin, jest tam 22 wiatraki, jak będziecie jechać z Wrocławia w kierunku Zgorzelca. Było to możliwe na zasadzie prawa w Polsce z 2007 roku, które żeśmy znaleźli. To się nazywa third party agreement, to znaczy w Polsce jest niemożliwe, żebyśmy sobie zbudowali sieci przesyłowe z tej farmy wiatrowej do fabryki, ale możemy korzystać z sieci przesyłowych Tauronu. Chcieliśmy zbudować własne, tak jak powiedziałam, nie da się, bo prawo jest, jakie jest. W każdym bądź razie ta fabryka jest w 100% green factory, zasilana energia jest z wiatraków, a ciepło jest z biomasy. Krótko mówiąc, jest tam zero carbon print, jak to się mówi, także da się.
Da się i trzecie pytanie też zadać, da się.
Ponieważ pytanie było, co byśmy doradzili, to ja bym powiedział, że gdybym ja był doradcą jakiegoś polityka, czy też wręcz, gdybym był politykiem i miał takie możliwości odpowiedzialnym za kwestie energetyczne, to ja bym przede wszystkim starał się jak najwięcej zainwestować w badania właśnie na temat magazynowania prądu. Dlatego, że to jest chyba najważniejsze w tej chwili zadanie, jakie stoi przed energetyką i ten, kto pierwszy wymyśli sposób na to, jak to efektywnie robić, w sposób może zupełnie nowy, którego jeszcze nikt nigdzie nie wymyślił, nawet w jakichś tam początkach, to ten może wygrać nie tylko dla siebie, ale i generalnie dla całej ludzkości. Dziękuję.
Haben wir noch eine Meldung, dafür hätten wir noch Zeit und dann würden wir zurück ans Panel geben. Gibt es noch sozusagen Wünsche, Ratschläge, Ratlosigkeit? Dann würden wir zurückgeben und...
Jeszcze pani się zgłosiła.
Entschuldigen Sie.
Dzień dobry, Dominika Kardaś, portal Holistic News. Mówiliśmy, czy panowie mówili o działalności w takiej skali mikro, tak? Na przykład na zakładania paneli na dachach. Ja chciałam zapytać, czy ta strategia, o której mówił pan Tomasz Krzyszowiec, zakłada edukację w tym zakresie, bo wydaje mi się, że to jest jakby jakaś duża luka, którą tutaj mamy. A z kolei do pana Tomasa Krańskiego mam pytanie, czy może w Niemczech jakieś formy edukacji się sprawdziły i właśnie w tym zakresie moglibyśmy podjąć współpracę. Dziękuję.
Also ich fange mal bei Ihnen oben an, was Sie Ihrem Enkel sagen sollen. Sagen Sie Ihrem Enkel doch, er soll nach Brandenburg ziehen. Weil wir werden 2020 die Klimaziele erfüllen. Wir werden sie erfüllen. Und zwar, obwohl wir Export, wenn ich sagen Weltmeister, aber wir sind ein großer Exporteur von Strom, nämlich vor allen Dingen nach Berlin, was in unserer Mitte liegt und wo man sich vorstellen kann, dass das mit den erneuerbaren Energien auch ganz schön schwierig wird, weil so viele Windräder auf dem Alexanderplatz wird es nicht geben. Das hat aber im Übrigen auch eine Kehrseite. Und das muss man auch ganz ehrlich im Hinterkopf haben, weil wir haben das bezahlt mit einem massiven Einbruch unserer Industrie. Wir haben hunderttausende Industriearbeitsplätze verloren in den 90er Jahren. Dadurch schaffen wir, die Klimaziele zu erreichen. Und mit allen sozialen und Verwerfungen. Ja, deswegen, ich glaube, daran sieht man, dass das ganze Problem ein bisschen komplizierter ist. Also die Forderung, also jetzt steigt doch morgen aus der Kohle aus, die kann ich ganz schnell erheben und ich kann auch ganz schnell den Schalter umdrehen und sagen, so, dann ist jetzt Schluss. Aber was passiert danach? Was passiert danach mit all denjenigen, die den Strom brauchen? Und was passiert danach mit den Regionen und den Menschen, die davon im Moment leben? Und deswegen, glaube ich, muss man da ein kleines bisschen vorsichtiger sein. So weh, wie das manchmal tut. Aber für den Hinweis bin ich irgendwie sehr dankbar, weil das auch die Strategie ist, die wir mitverfolgen. Dagegen hilft ja nur Forschung. Sie haben es ganz richtig beschrieben. Ich glaube auch, eines der zentralen Punkte ist die Frage, wie wir Energie speichern können. Und das ist auch einer der Ansätze, die wir mit in der Lausitz verfolgen, auch in den anderen Kohlerevieren verfolgen. Also in diese die Energiekompetenz, die man in den Regionen hat, ja auch weiter zu nutzen, auf eine neue Ebene zu heben. Auch mit dem Ziel beispielsweise mehr zu wissen über die Frage von Transport und Umwandlung von Energie, aber eben auch von Speicherung. Da sind wir dann auch ganz schnell bei Batterien. Wie müssen Batterien der Zukunft aussehen? Warum gibt es in Europa keine vernünftige Batterieindustrie? Warum ist das im Moment alles in Asien oder im Wesentlichen in Asien? Da müssen wir, glaube ich, wirklich vorankommen. Und da stecken noch eine ganze Reihe von anderen Fragen drin. Ich will mal sagen, was wir vorhin verabredet haben, was unsere beiden Regionen vorhaben. Wir haben in der Tat vor, uns wechselseitig also auf dem Laufenden zu halten, erstmal auf wechselseitig Informationen auszutauschen darüber, wie wir Energiepolitik betreiben. darüber, was wir für Erfahrungen haben beim Thema Ausbau von erneuerbaren Energien, was wir für Erfahrungen haben bei der Umwandlung von ehemaligen Kohleregionen, bei der Umwandlung von Tagebauen, bei was wir jetzt für eine Strategie verfolgen in den nächsten Jahren, welche Instrumente, welche Initiativen wir ergreifen werden, also um die Lausitz, in unserem Fall die Lausitz, also in eine, sagen wir mal, geordnete Zukunft nach der Kohleverstromung, nach dem Kohleabbau zu bringen. Dazu gehört, das fand ich im Übrigen auch eine ganz gute Anregung, ein Austausch über die Frage, was macht man eigentlich beim Thema Bildung, was macht man beim Thema Wissen über Energie, weil ich glaube, wenn die Leute mehr wissen würden über bestimmte Zusammenhänge, auch mehr wissen würden über die Art und Weise, wie wir in Zukunft vielleicht Energie erzeugen, verbrauchen sollen, sparen können und wie alles auch miteinander ein bisschen zusammenhängt, das würde vielleicht auch helfen, manche Widerstände, die es überall gibt, auch damit besser klarzukommen. Und was wir auch verabredet haben, ist, dass wir gemeinsam mit Sachsen auch in Brüssel auftreten wollen. Der Kollege hat es ja schon gesagt, dass es die Kohleplattform gibt, wo die Regionen versammelt sind zu einem Meinungsaustausch, die in Europa aus Kohle aussteigen wollen. In Rede ist im Moment, was den mittelfristigen Finanzrahmen für die EU ab 2021 angeht, dass es auch einen Fonds gibt für Regionen, die aus Kohle aussteigen. Es ist alles noch nicht in Sack und Tüten. Da muss man, ich sag mal, klassisch Lobbyarbeit betreiben und da sind wir, glaube ich, zu dritt am Ende stärker, als wenn jeder einzeln auftritt. Das sind eine ganze Reihe von Punkten und ich bin mir sicher, dass da auch noch in Zukunft ein paar dazukommen werden. Wir haben uns verabredet, dass wir uns demnächst mal in der Lausitz treffen werden mit unserem Lausitzbeauftragten, der da auch ein hohes Interesse dran hat, dass wir in einen engeren Austausch kommen und vielleicht auch wirklich an der einen oder anderen Stelle voneinander lernen können.
Cztery pytania, to ja sobie dużo teraz pogadam. Odpowiedź dla pana wnuka. Co zrobiło pokolenie? Bardzo dużo. Bardzo dużo. A dlaczego zrobiło bardzo dużo? Bo to kolejne pokolenie, które ma teraz 15, 16, 20 latków, widzi tą potrzebę, więc my, może inaczej, jeszcze nie my, moi dziadkowie, moi rodzice i ja tak naprawdę dokonujemy pewnej transformacji, z której korzyści będzie czerpać następne pokolenie i dzięki temu kolejne pokolenia będą mogły żyć w bardziej ekologicznym świecie. Co zrobiło pokolenie, które było przede mną? Bardzo dużo. Pozwoliło mi zauważyć, że trzeba dokonać zmiany. To jest po pierwsze. Po drugie, co zrobiło pokolenie, co robi Polska w tym momencie, bo można powiedzieć, że robi niewiele, takie zarzuty się pojawiają. Robi, szanowni, bardzo dużo z racji tego, że stara się doprowadzić do transformacji, która będzie konstruktywna, a nie która spowoduje tak zwany scenariusz wałbrzyski. Zamknięcie kopalni i nic więcej. Nie ma alternatywy przez 10 pierwszych lat bezrobocie powyżej 30%. To jest odpowiedzialny rozwój regionu i transformacja odpowiedzialna. To była odpowiedź na pierwsze pytanie. Drugie pytanie, akurat tak się składa, że ostatnio poczytałem troszeczkę na temat w ogóle elektromobilności. Zresztą tym się bardzo interesuję. Kiedyś jak ktoś mnie zapytał, co bym zrobił, gdybym wygrał duże pieniądze w Euro Checkpot, no to powiedziałem, że kupiłbym sobie auto elektryczne. Szanowni Państwo, tak, tu jest problem z magazynowaniem energii, o czym Pan powiedział, bo to jest też konsekwencja tego, czy spuentowanie tego, co powiedziałem wcześniej. Dlatego z gazem gaz wygrywa, bo jest łatwiej go magazynować. Unia Europejska w najbliższej perspektywie zakłada około 30% na badania i rozwój. I stety bądź niestety, ja uważam, że stety, te część pieniędzy będzie musiała pójść na badania dotyczące magazynowania energii. Jeżeli chodzi o całą automobilność, powinna pójść w kierunku energii elektrycznej. Dzisiaj można tak naprawdę samochód naładować już w ciągu jednej godziny, szybkie ładowanie, więc akurat to jest taka efektywne 300 km, 400 km przejechać, godzinka odpoczynku, czyli tak naprawdę organizm może się przez godzinę zregenerować. To jest bardzo dobre, to jest bardzo zdrowe dla organizmu. Ostatnie tutaj pytanie, odpowiedź na Pani pytanie. W minionym roku, 2018 roku, program rządowy ruszył Czyste Powietrze, którego jednym z elementów był szereg spotkań. Praktycznie w każdej gminie on się odbył, czy w większości gmin, które posiadają problem związany z z ochroną środowiska, o tak powiem, odbywały się takie spotkania i ja dziękuję bardzo za sugestię. Ja już też mówiłem, że jesteśmy w trakcie tworzenia tej nowej strategii. Bardzo słuszna uwaga, bardzo pani za nią dziękuję. Powiem tak, jeżeli tylko wykonawca, który będzie ją tworzył, będzie też zawsze element edukacyjny, to będzie zawarty w samej strategii, jeżeli nie, to uważam, że powinien być, nazwijmy, taki komponent dodatkowy, który będzie też pokazywał potrzebę. Szanowni Państwo, o jednej rzeczy tylko nie powiedzieliśmy i boję się, żebyśmy o tym nie zapomnieli, ale to jest kwestia, którą poruszyła Pani, to jest efektywne wykorzystanie energii. To nie jest tylko spalanie węgla, ale to jest to, o czym Pan Minister powiedział, że budynki, powinniśmy iść w tym kierunku, aby maksymalnie budynki zabezpieczać w tą stronę, żeby jak najmniej energii one zużywały. I Polska w rządowym programie Czyste Powietrze plus Strategia Energetyczna zobowiązała się do tego, że o 30 parę procent zostanie zmniejszone zużycie, efektywność energetyczna wzrośnie o 30 parę procent budynków użyteczności publicznej. Powiem tak, jeszcze wracając do tego pierwszego pytania, już kończę, to po to sobie cele trzeba wyznaczać, aby do tych celów dążyć. Czy wypełnimy wszystkie cele w roku 44, 25, 22 czy też 30, my się musimy do nich jak najbardziej zbliżyć. Powiem tak, od siebie trzeba wymagać, dużo wymagać od innych, ale jeszcze więcej wymagać od samych siebie. Także wyznaczajmy sobie cele wzniosłe, bo tylko dzięki temu będziemy w stanie dojść do pozytywnych efektów.
A zatem, proszę Państwa, wyznaczajmy sobie też cele wspólne. Widać, że tych wspólnych celów trochę mamy. Mamy różne podejście do części spraw, natomiast widać wyraźnie w wypowiedziach naszych panelistów, ale także w Państwa wypowiedziach, że ten kurs na transformację jest widoczny. Tylko jak do niej dojść, no to już pojawia się ten szereg pytań. Mam nadzieję, że Państwu udało się cokolwiek odczytać z mojego lekarskiego pisma, ale te pytania będą z nami jeszcze przez długi czas. Nie możemy jednak nie zakończyć naszej dyskusji kilkoma rekomendacjami. Myślę, że Richardzie zaczniemy. Przekażę Ci głos, żebyś Ty mógł zacząć, a ja zakończę, stawiając się w tej bardzo komfortowej sytuacji.
Ja, die Empfehlungen würde ich jetzt einfach nur, was ich heute gelernt habe, vielleicht noch ganz kurz zusammenfassen. Also ich war jetzt überrascht in dem Sinne, dass der Esprit und auch sozusagen der Gleichklang von dem, was Sie sozusagen gemeinsam als Ziele sich setzen, doch schon sozusagen grenzüberschreitend auch da ist. Also Brandenburg und Niederschlesien haben doch schon sehr ähnliche Ziele bei dem, was Sie jetzt gerade formuliert und sozusagen sich als Marken gesetzt haben. Das freut mich und ist auch sozusagen insofern ein Ton, der praktisch grenzüberschreitend ist, was sozusagen ein schönes, verbindendes Signal sein kann für die Zukunft. Und ich bin auch überrascht oder sozusagen eigentlich finde ich sehr schön, dass jetzt dieser Dialog tatsächlich, was wir denn tatsächlich noch als Anregungen sozusagen uns mit auf den Weg geben können, klappt. Und vielleicht bräuchten wir öfters tatsächlich diesen Dialog, dass Sie öfters mal von Bürgern oder in dem Fall Journalistinnen und Journalisten und vielen anderen Gästen noch mit auf den Weg bekommen, was es denn noch gemeinsam zu tun geben könnte. Also auch an der Stelle vielleicht ein Plädoyer dafür, öfters mal rauszuhorchen, was es denn noch sonst an Ideen gibt. Die ganze Zeit. Das ist schön. Sehr gut, Herr Kalinski. Ich möchte von meiner Seite mich bei beiden Panelisten bedanken. Herr Krzyżowiec, Entschuldigung, und Herr Kralinski, vielen Dank, dass Sie da waren. Ach so, ja genau, Thomas und Thomas.
Tak, ja chciałem tylko powiedzieć dwa słowa na temat tego, co usłyszałem. Bardzo podobała mi się ta metafora, rzeczywiście Odra sobie płynie od wieków, natomiast prawdziwej granicy już nie ma. Jeśli chodzi o środowisko, no to na pewno już jej nie ma i cieszę się, że panowie obaj podkreślali, że troska o nie, no to jest nasz priorytet, imperatyw. Odpowiedzialna, sprawiedliwa transformacja energetyczna powinna do tego doprowadzić. Mamy wiele dobrych praktyk, mamy ciekawe prawo, mamy pewne sprawy, które przez Państwa zostały zasygnalizowane, które warto przenieść wyżej, też przekazać po to, aby razem jakoś je rozwiązywać. No i mamy inicjatywy europejskie, mamy transformację regionów pogórniczych, mamy te inicjatywy, o których Panowie z administracji wspominali i tam możemy razem zrobić dużo. Jeśli odpowiedzieć na to pytanie, które sobie postawiliśmy na początku, do jakiego stopnia my jesteśmy w stanie razem współpracować, jak możemy współpracować, no to tutaj jest kilka kwestii zarysowanych. Nasza dyskusja się nie kończy. Na pewno będzie więcej rozmów tego typu, dlatego na ten moment chcę ją po prostu zawiesić. Ona się nie skończy. Zawieszam ją teraz. Również pragnę podziękować naszym wspaniałym panelistom. Jeszcze raz można im bić brawa, czemu nie, zasłużyli. I także dla Richarda Fuchsa brawa za to, jak wspaniale poprowadził ten panel z moim skromnym udziałem.
Danke, Wojciech.
Danke, danke schön. Danke
Eine
schön,
schöne
everybody.
Gala heute Abend und ja, Ihnen noch einen schönen Tag.
Okay.